Stolice Pomorza.
Wybieramy się jak zwykle naszym wehikułem czasu w tajemnicach Pomorza w przeszłość. Dziś do wieku XVII i XVIII o świętach będziemy rozmawiać, o świętach w dawnym Gdańsku i o świętach w ogóle, jak to wyglądało właśnie w tym wieku XVII, wieku potopu i później wieku XVIII, wieku rozbiorów.
Przed świętami, tak jak w naszych czasach oczywiście, obowiązywał Adwent. Także w tym okresie starano się jeść skromniej również. I dlatego Wigilia, a potem również święta, były bardziej obfite w pokarmy. I ważne było, żeby się do tych świąt przygotować, więc przygotować oczywiście odpowiednie produkty spożywcze, ale również przygotować dom.
Jedliśmy skromniej, ty jesteś specjalistką od kuchni, więc jedliśmy co? Suszonego śledzia, a może jakieś suchary?
Oczywiście na Pomorzu śledź był bardzo popularny i śledź był tanią rybą, więc był dostępny dla wszystkich. I bywał na wszystkich stołach, zarówno tych ubogich, jak i bogatych, ale starano się jeść mniej mięs, mniej nabiału. Bardzo długo nabiał był uważany za produkt niepostny, czyli masło, mleko, twaróg, sery. Uważano, że to są odświętne produkty, więc jadano ich właśnie w okresie Adwentu mniej. Częściej na stole lądowały ryby, najczęściej właśnie śledzie, kasze, groch, fasola i owoce. Jabłka na przykład cały czas jeszcze można było przechowywać, więc te owoce, które też były suszone i te, które jeszcze udało się przechować, no i oczywiście już w późniejszym okresie ziemniaki i warzywa korzeniowe.
To taki gdańszczanin nowożytny musiał być bardzo głodny przed tą Wigilią, prawda?
Tak, chociaż Wigilia jeszcze, mimo że była już bardzo uroczystą kolacją, to jeszcze nie była przygotowana w sposób mięsny, prawda? My do dzisiaj utrzymujemy post na Wigilii. Z takich rzeczy, które powiedzmy są dosyć świeżą tradycją naszą, to między innymi oczywiście jest ubieranie choinki bożonarodzeniowej. To jest taka tradycja, która weszła do naszych zwyczajów pod koniec XVIII wieku, ale bardzo różnie się przyjmowała na terenie całej Polski. Na Pomorzu przyjęła się właśnie mniej więcej w pierwszej połowie XIX wieku.
Czy w Gdańsku coś zastępowało choinkę?
Często inne dekoracje. To często były gałązki takie zielone z igłami. To mogły być różne oczywiście gatunki drzewa. I to były najczęściej wieszane gdzieś gałązki, które były udekorowane albo się ozdabiało nimi. Często poddasza się dekorowała albo w ogóle te gałązki wisiały z sufitu. Ale takiego tradycyjnego jednego drzewka nie było.
To przygotowujemy się do Wigilii i w kolejnym odcinku opowiemy trochę o dawnej gdańskiej Wigilii.
Tajemnice Pomorza.
O gdańskich świętach wieku XVII i XVIII rozmawiamy. No wiemy, że przygotowania do świąt to nie różniły się bardzo od tych, które czynimy współcześnie, no ale teraz czas na Wigilię.
W przygotowaniach trzeba było również zaplanować zrobienie piernika, ponieważ kiedyś piernik robiono już w listopadzie i dlatego między innymi są pierniki, które nazywają się katarzynki, ponieważ pierwszy dzień, kiedy powinno się robić piernik, to jest święto świętej Katarzyny 25 listopada. I ona jest patronką piekarzy, przede wszystkim pierników. O tym też trzeba było pamiętać, bo piernik albo pierniczki, czyli te małe ciastka, były tradycyjnie robione na Wigilię, również w Gdańsku. Zresztą w gdańskiej książce kucharskiej są nawet dwa przepisy na pierniki. Ja polecam szczególnie jeden, na pierniczki francuskie są bardzo smaczne i są trochę inaczej przyprawione niż te, które my znamy. Mają i gorzkie, i słodkie migdały, a również skórkę cytrynową, co daje bardzo ciekawy taki posmak przy już wypieczonych ciastkach. Wigilia. I lądują na stole ryby. I powinny wylądować na stole również rzeczy, które zrodziła ziemia, czyli sad, własny ogród, własne pole. I wtedy jedzono dużo produktów właśnie zbożowych. Ryby trafiały na stół bardzo różne. W biedniejszych domach najczęściej był to śledź pod bardzo różnymi postaciami, ale w bogatych domach to był cały szereg ryb, który był różnie przyrządzony, różnie przystrojony, miał bardzo różne dodatki, sosy, najczęściej oczywiście bardzo bogate, z drogimi przyprawami i drogimi dodatkami, chociażby szczupak albo jesiodr na żółto, czyli w szafranie.
Który... A taki bóbr? To też ryba?
To jest bardzo zabawne, ponieważ faktycznie uważano, że bóbr w sumie jak ryba pływa głównie w wodzie, w stawie. Uważano go za postnego faktycznie i był traktowany jak ryba, mimo że było wiadomo, że to ryba nie jest. Także można się trochę pośmiać z naszych pradziadów, że tak uważali bobra za rybę, ale tylko powiedzmy tak z przymrużeniem oka. Podejrzewam, że na niektórych stołach bóbr mógł wylądować. U nas najczęściej były to jednak ryby, kasze. Często były to również pierogi, łazanki z kapustą, z makiem.
A słodycze?
Kutia jest na słodko. Bardzo często robiono też rzeczy, które były z cynamonem, z migdałami. Podawano również zupy na Wigilię. Jedną z takich zup była na przykład słodka zupa migdałowa, która była na podstawie mleka właśnie słodkich migdałów z dużą ilością cukru. Oczywiście makowce, pierniki. W XVIII wieku, w XVII tym bardziej, nie były znane serniki i to były takie tarty, ciasta i one jakby dla nas mają konsystencję sernika, ale one nie są z sera, one są z jajek, właśnie z ziemniaków, mleka takiego, które się zsiadło z żółtkami.
No a my jeszcze do tych potraw wrócimy, bo przed nami jeszcze kolejne dwa dni świąt. To w kolejnym odcinku.
Tajemnice Pomorza.
Przygotowaliśmy się do świąt, już jesteśmy po Wigilii, najedliśmy się tych ryb, pierników, kasz, ale pierwszy i drugi dzień świąt, no już mięso wolno, prawda?
Tak, oczywiście.
No ale coś trzeba przygotować, jakieś przepisy, książki kucharskie?
Książki no, z XVIII-XVII wieku nie miały żadnych wydzielonych przepisów, które były tylko i wyłącznie na święta. Miały przepisy podzielone według produktów, czyli na mięsa, na ryby, na słodycze, na jajka, na warzywa. I wśród po prostu takich przepisów trzeba było znaleźć taki, który był odpowiedni na pański bądź mieszczański stół, który był dobry na Wigilię. Bardzo często to były przepisy, gdzie na przykład był sos piernikowy albo właśnie było dużo przypraw. I te świąteczne przepisy bardzo często były dużo dłuższe i bardziej skomplikowane niż te przepisy na co dzień. Tak naprawdę święta bardziej kojarzyły się cały czas z rybami niż z mięsem. Mógł być to na przykład szczupak na trzy sposoby, ten, który był również wspominany w Panu Tadeuszu, a bardzo często był to jesiotr, ponieważ była to taka tłusta.
To bogato.
Bardzo bogato. No, obecnie w ogóle już nie występuje ten dziki jesiotr, są tylko jesiotry hodowlane, ale to była wielka, tłusta ryba, która właśnie uchodziła za taką świąteczną.
I niestety albo mogła się objadano. Być,
tak, objadano się, dlatego właśnie teraz już nie dotrwały do naszych czasów i jadano również białugę, którą sprowadzano z Dniepru. Na pańskim stole oczywiście święta były bardzo, bardzo bogate. Kucharze na pańskich stołach albo w bogatych domach się prześcigali, żeby potem opowiadać między domami, jakie to wspaniałości po prostu nie wymyślili na święta, ale w tych uboższych domach, bądź powiedzmy bardziej standardowych, raczej kończyło się na jednym daniu mięsnym, na kilku daniach rybnych i na takich dodatkach czy daniach bocznych właśnie z kaszy, z grochu.
W Gdańsku pojawiał się także ananas. Pamiętam tę opowieść ostatnią. Na tak. Święta także mogliśmy uświadczyć takiego ananasa na stole?
Nie jestem przekonana, że ananas na święta mógł do nas trafić. Bardzo często na przykład były to pomarańcze i cytrynę i uważano, że taki kosz cytrusów różnych to był świetny prezent na święta.
Ile takie cytrusy były w XVII i XVIII wieku warte?
Wiem na pewno, że w XVII wieku w Krakowie jedna cytryna była warta jeden polski grosz. To się wydaje dla nas mało, ale wtedy polski grosz to było dosyć dużo srebra, a w Gdańsku mniej więcej funt cytryn, czyli to mniej więcej pół kilo, to jest koło 1000 do 5000 złotych w zależności od konkretnego okresu.
Dzisiejszych złotych.
Oczywiście, to jest już tak jakby w przeliczeniu na nasze.
No jednym słowem, w Gdańsku było na bogato.
Na
to
bogato.
Nic dziwnego, natomiast jeżeli ktokolwiek chciałby poznać dokładnie kuchnię gdańską, ale nie tylko kuchnię dawną, to może zaprośmy. Gdzie powinien zerknąć?
Ja zapraszam do Gdańskiej Książki Kucharskiej. A jeżeli nie mają jej Państwo pod ręką, to zapraszam na mojego bloga, na Facebooku Miedziany Garnek.